Chciałem podzielić się Bożym Słowem na podstawie tego, co najświeżej przeżywałem, a także w wczorajszym takim spotkaniu, zgromadzeniu z pastorami dekanatu krakowskiego. Mieli spotkanie wczoraj w Nowej Hucie i tak z braci wszystkimi. No jeden tylko nie był w związku z niedomówieniem się, żeby go poinformować. Zadzwoniono do niego w trakcie trwania społeczności. No mówi, no niestety mieszkał tak daleko, że nie dojadę. No ale pozdrowienie dał. Było wszystkim tak przykro, że o jednym też i zapomnieli. A mieliśmy też spotkanie z organizatorami tego festiwalu życia, który był chyba w sierpniu w Krakowie. No i chcieli dowiedzieć się, jakie są uwagi, czy nam się podobało. No jestem wdzięczny Bogu, że w niedzielę byłem, bo mogłem podnieść rękę, że był obecny, bo jakaś była cisza i nikt się nie odzywał. No a moje wypowiedzi tak brzmiały, jakbym był 24 godziny na dobę. Czy dwie doby. No w każdym razie inni potem zaczęli sobie tam przypominać, opowiadać to, co chcieli też przekazać. Jeden brat podziękował Bogu za całą tą pracę, bo to są skromni bracia z kościołów różnych. Nie wiem, jaki kościół metodystyczny jest akurat Estonii, ale brat był tak jak my. Duchowo i w słowie, i w przeżyciu. Tak samo i baptyści w Stanach, czy w innych miejscach są też inni. Tylko nazwa różni, tak duchowo się odbiera. No i teraz będzie festiwal życia. Mam afisz za duży, a nie mamy swojej sali, żeby to rozwiesić. To będzie w Parku Śląskim 8-9 września tego roku. Już wykupili to miejsce, wszystko jest przygotowane, teraz tylko organizacja pastorów i innych, tuż pasterzy, pomocy, tłumaczy. Jest to takie działanie misji, która za wszystko płaci. Jest to misja, która jak ktoś ma rachunek i potrzebę i zwrot, to wszystko zwraca. No, bardzo duże koszty były w Krakowie, były też darmowe autobusy na mieście, różne promocje, różne rzeczy i nie obciążali zborów ani Polski z tymi finansami. No, kwota jest wielka, nawet nie będę mówił. I są przygotowani, dzięki Bogu, też i na Katowice, jeżeli chodzi o ten rok. No, ja zachęcam, bo to jest coś innego niż ewangelizacja. Jest to nazwany festiwal, ale ja wiem, że to festiwal też takie szczęśliwe, ale przynajmniej jest to nazwa festiwal, która coś różni od ewangelizacji, przynajmniej w swojej też i myśli i wypowiedzi. Także można też i powiedzieć, że festiwal, ale jest taki bardzo czas, taki luźny, swobodny, piknikowy, z usługami, z pieśniami, szerokie, duże namioty, z przejściami dookoła, właśnie otwartymi, także to tam się człowiek czuje, wchodzi pod estradę, z powrotem, komuś, ktoś na przykład chce gdzie indziej uczestniczyć, w innym miejscu, o, jeszcze część osób było, to może się przemieszczać, z kolei tych, co to interesuje, akurat siadają, jest taki ruch, jest taka żywość, są różnego typu przedstawiciele kościołów i różne środowiska też i te cywilne i świeckie. Dużo jest miejsc kiermaszy, konsumpcji, zabawy, telebimy i tak dalej. To jest cały taki plac, tam gdzie nawet ten park. Przepraszam, że podobnie. No i dyrekcja lotniska, bo to było tam przy lotnisku, bardzo im podziękowała. No, bardzo im podziękowała. Myśmy też to na końcu zrobili słowami brata pastora Widoszaka, bo tak to ja chwaliłem. Inni mieli uwagi. A na końcu brat Widoszak, aż tamtemu bratu chciało się rozpłakać, temu, który był ze Estonii. podziękował w ogóle, że wy tu oczekujecie recenzji od nas, od waszej pracy, a to przecież wasz trud, wasze finanse. Dla Polski to robicie, dla nas, dla Ewangelii, dla rozsławienia imienia, dla przeciwwagi temu, co proponuje świat. No i przecież tam też i tyle zaproszonych gości z zagranicy i zespołów, to, te koszty i to wszystko, i hotele. Także podziękował, był za nas zadowolony, a on wcześniej właśnie mówił o podziękowaniu całej dyrekcji, w ogóle Krakowa i tam, gdzie wynajmowali, bo odmówili, najpierw ich przyjęli na rynek główny, potem odmówili, że coś tam ma być. Gdzieś tam jeszcze próbowali i w końcu żeśmy wylądowali tutaj na lotnisku, wylądowali. Tak, stare lotnisko w Czyżynach. Z dojazdem tak nie za bardzo, ale od strony też i żanta można było wejść i ten plac cały. Ale było podziękowanie. Żadnej karetki, straży, policji, przestępstw, złodziejstwa, nic nie było. Mówili, takie jeszcze nie było.
To było wielu... były na miejscu, tylko nie miały co robić.
Nie miały co robić. Chodzi o to, że po prostu nie było komunikatów używania. To wszystko było zabezpieczone dobrze, ale pierwszy raz coś takiego, żeby i chuligaństwa i czegokolwiek. Jakiegoś, no. Także zachęcam, że chodzi o wrzesień. No i na podstawie tego całego spotkania chciałem się podzielić słowem. Już jest 15 po 11. Ale żadni wybaczy, gdyby coś było za długo. No. Wczoraj Izrael obchodził święto Purim. Wiemy, jest to święto raz w roku, przypomnienie o tym, co wydarzyło się w Babilonie, tam, gdzie byli w niewoli, gdy Bóg wybawił ich od zagrożenia śmierci, którą wymyślił taki polityk tamtych czasów, Haman i doradca króla, taką ideologię miał. I Bóg ich wybawił. I te Purim było obchodzone wczoraj. No i bardzo się cieszyłem, czy w telegazecie, czy w informacja, bo tam nie można zbyt dużo pisać, bo to trzeba krótko na temat. Więc była informacja, że to było święto przypominające, że Bóg wybawia. No to już jest dobre przypomnienie dla nas, a też oddawanie Bogu chwały za Jego tą wspaniałość, miłość i to, że wybawia, bo zapominamy o tych kłopotach, troskach. Ale przypomnijmy sobie zachowanie tych Izraelitów, dlaczego Bóg ich też i wybawił. Jaka była pokora, uniżenie, złamane serce, jaka miłość, jaka tęsknota do Boga, jakie wołanie, jak to zjednoczyło i zespoliło naród w tym kraju, który był dla nich obcy. I to jest właśnie wskazówką do tego, czym chciałem się też i podzielić. Tutaj w słowie do Koryntian, drugi rozdział, w pierwszym rozdziale, na stronie 1243, to jest drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Jest tutaj trzy wspaniałe pierwsze słowa, ale o tym Bogu miłosierdzia i wszelkiej pociechy i dobroci Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, od czwartego wiersza bym rozpoczął, tak mówi trzeci wiersz, do czwartego, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Jest mowa o cierpieniu, jest mowa o utrapieniach. Chciałbym tutaj jeszcze tak zaakcentować, bo to wszystko trzeba akcentować. Tutaj w Biblii nie ma miejsc, którym trzeba akcentować, ale tak, żeby wskazać taką myśl, we wszelkim utrapieniu. Siostra prosiła o modlitwę. Niby nie było na początku, będziemy modlili się później, ale to słowo niech poprzedzi. Niech nie poprzedzi też i o modlitwę. Ponieważ we wszelkim utrapieniu dla Boga nie ma różnicy. My nawet zanim zawołamy i powiemy, to Bóg już odpowie. A zanim pomyślimy na ten temat, to Bóg już to zna. Więc Bóg wie, dlatego Jezus Chrystus nie musiał modlić się, żeby Łazarz wychodził z grobu, tylko to dla ludzi uczynił, jak powiedział przed Bogiem, że to czynię dla ludzi. Ale Ty wiesz, co trzeba. Tylko Jezus chciał dać znak, żeby wyszedł, ale dla ludzi powiedział wyjdź, Łazarz. Bóg pociesza we wszystkim utrapieniu. Tylko czy mamy taką wiarę, że w utrapieniu? A czy mamy aż taką wiarę, czy we wszelkim utrapieniu? Bo pomyślimy sobie, że są takie małe, są takie moje, takie osobiste drobiazgi, są takie większe, rodzinne, zborowe, społeczne, narodowe i światowe utrapienia i zagrożenia. Ale trzeba taką wiarę właśnie, że we wszelkim, we wszystkim Bóg ubogaca. I właśnie na tym święcie Purim to można zobaczyć, że Bóg we wszelkim utrapieniu, nawet o takim wielkim znaczeniu, a gdy nawet dokonany został sąd na Hamanie i rodzinie jego, prawda? I na majątku jego całym. I było to przeżycie wielkie, ale co wystarczyło? Pokora, uciśnienie serca, płacz, pragnienie, szukanie Boga, który to może uczynić, a nie w różne miejsca i przy okazji też i do Boga. Ale skoncentrowany adresat, a w tym była taka właśnie ukryta wiara, o której w tym utrapieniu nawet nie wiemy, że to jest wiara. Po prostu szukamy, chcemy się złapać, chcemy to powiedzieć, a dopiero później zobaczymy, ale ja wtedy wierzyłem, że to się stanie, że Bóg to może uczynić. Że Bóg jest jedyny, co to może uczynić. A przedtem byłem tak tą sprawą zajęty, że po prostu nie zauważyłem, że motywacją moją była wiara. I właśnie to jest, że to takie utrapienie to się dzieje. Chciałbym przypomnieć, że Jezus powiedział, tutaj w ogóle napisałem sobie, do kogo Bóg to mówi, że we wszelkim utrapieniu i dlaczego? Bo to nie znaczy się, że o wszystkich. Kiedyś przy roku jubileuszem, o którym teraz troszeczkę też jeszcze będziemy czytać, a się z tego miejsca, wspomniałem, że Jezus wziął naszą śmierć, żebyśmy w niej nie uczestniczyli, żebyśmy nie mieli skażenia. Wziął. Dzieci Boże nie uczestniczą. Jezus umarł dla możliwości całego świata, ale skutek Jego zwycięstwa nad śmiercią i zmartwychwstanie jest dla wierzących. Dla tych, którzy w Niego wierzą, którzy wzięli dar łaski. Tylko dla nich. Ich wykupił i za nich umarł. I śmierć nosimy Chrystusa na swoim ciele. Bo On już ją wziął. Przeżywamy to w utrapieniach we wszystkim, oddając się Bogu i prosząc Boga o pomoc. Do kogo to adresuje Bóg? Znów powrócimy do tego tekstu, co kiedyś był czytany, tylko że dzisiaj nie z Mateusza, ale z Łukasza. Jest to tekst 103, 6 rozdział na stronie 1102. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział od 20 wiersza. Jezus powiedział o ubogich, że są błogosławieni. I powiedział ubogim, że są błogosławieni, bo wasze jest królestwo. Nie, że was z ubóstwa wyciągną. Bo ludzie, gdy czytają sobie o ubogim, to myślą o ubóstwie finansowym i materialnym i ubóstwie być może mojego wyposażenia, które mam, inne, gorsze niż sąsiad czy inni ludzie. Inny standard i komfort. Nie chodzi o to ubóstwo. Tu chodzi o nasze serce, jakie było w Izraelitach. Jakie było w Dawidzie, który był królem, chociażby. Jakie było w Jezusie, chociaż był Bogiem, a Buda na tej ziemi przybrał postać sługi. w ciele ludzkim i potężny był, a miał ubogość w swoim sercu. Był cały i w jego słabości my zostaliśmy ubogaceni, apostoł Paweł pisze. I tutaj chodzi o to, czy my się czujemy ubodzy. Czy my jesteśmy ubodzy. Czy my łakniemy, czy chcemy być nasyceni. Czy łakniemy tego, co właśnie Bóg dał pragnienie w serce, nie to, co jest cielesne, tylko sprawiedliwości Bożej, miłosierdzia, potrzeby, łaski, prowadzenia. To, co Bóg nam daje, łaknieni społeczności z Nim, obecności, zbawienia, bycia z Nim, wolności od grzechu i potępienia. Czy łakniemy tego? Jesteśmy błogosławieni, to się dzieje. To jest nasycenie, które częściowo nas zaspokaja tu na tej ziemi. Ono jest w pełni naszego ciała, ale ono będzie nasycone, wypełnione i nasyci nas, albo jak będziecie nasyceni, nasyci nas już w Królestwie Bożym, kiedy to będzie już spełnione całkiem. A teraz wszystko zależy od naszej wiary, od naszej potrzeby, od naszego chodzenia, pracy, od troski, od trudu, tam, że to trzeba trud pokonać. To nie jest coś, co tylko jest jednorazowy akt urodzenia, ale gdy my się urodzimy, to my już żyć nie będziemy, jeżeli nie przyjmiemy mleka na początku, jeżeli nie przyjmiemy pokarmów, jeżeli nie będziemy przyjmowali powietrza, tlenu. Po prostu umrzemy. Jest pewien trud, pewne wykonanie, aby potem mieć kształt młodzieńczy i dorosłego i doskonałego. Tak samo w życiu duchowym jest pewien trud, pewne wykonanie. I to jest w ubogości, w łaknieniu. Ci, co płaczą, będą się śmiać. Na razie na tym świecie więcej mamy jako chrześcijanie płacz. Jeżeli nie mamy płaczu, to nie chodzi o to, czy ktoś umie płakać łzami cielesnymi, czy we wzruszeniu żyć. Chodzi o ten płacz, o wzruszenie. Ponieważ wszystko, co go otacza, wymaga Bożej miłości, Bożego działania, Bożej sprawiedliwości, Bożego dobra, bo wszystko się dzieje źle, bo wszystko idzie ku złemu i ku zagładzie. Więc trudno się śmiać i cieszyć z tego. Więc jest płacz, ale Bóg daje nam osobiste zbawienie, kiedy się możemy uśmiechać, ale tak naprawdę radować i weselić się będziemy w niebie. I tam pisze, że łez już płaczu nie będzie. Ani łez, ani płaczu tam nie będzie. Tutaj to mamy. To Bóg nam daje. Więc jeżeli mamy to wzruszenie, jeżeli mamy ten płacz, jesteśmy błogosławieni, Bóg to widzi. Tak samo, gdy ludzie nas będą nienawidzieć, gdy nas wyłączą, gdy nam będą żyć, gdy imieniem naszym pomiatać jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, radujcie, weselcie się w tym dniu. W tym dniu radość i wesele powinno przyjść do nas. Nic nie możemy uczynić, żeby się coś zmieniło, jeżeli chodzi o okoliczności, sytuacje i być może nawet nieuczciwie postąpią i postawią fałszywych świadków i dowody, że nas zamkną nawet za pewne czyny, a one będą nie dla nas, nie za nas, nie to ja, to był kto inny, ale nie będzie można tego udowodnić. Wtedy trzeba się radować i weselić, ponieważ wiemy, że w ręku Bożym jesteśmy. Bo tak pisze Boże Słowo. Ono odpowiada, dla kogo jest to, że Bóg nas we wszelkim utrapieniu pociesza i wspomaga. Dla kogo? To nie jest po prostu rzucone hasło na cały świat i ty sobie kliknij sobie w komputerze, już napełnia se koszyk i już to ma. To nie jest rzecz dla wszystkich. To jest dla dzieci Bożych. To jest dla tych, co go szukają. Dla tych, co są jego myśli, jego ducha. Gdzie jest jeden Pan, jeden duch, jedno ciało, jedna dusza, dobro, wspaniałość i udział w Chrystusie Jezusie. Jest to to i ta radość, to wesele jest w tym dniu, bo zapłata nasza obfita jest w niebie. Nie oczekujmy tego na ziemi. Jeżeli na ziemi będzie, chwała Bogu, ale Bóg powiedział, że tam będzie doskonalsze, niż tutaj by się to mogli otrzymać, bo nasze ciało się byle czym zadowoli, byleby miało też wygodę i radość. A tam będzie wszystko zadowolone. Całe nasze wnętrze, cała osobowość, całe serce, cała dusza, cały duch i całe ciało. Dlatego radujcie się o tą też zapłatę. A dlaczego? Dla kogo już mamy, a dlaczego? To właśnie wracamy do tego roku jubileuszowego opisanego w Izajasza 61, a potem są też i na innych w Ewangeliach. Rok jubileuszowy, 61 rozdział Izajasza, 807 strona. Tutaj właśnie Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie. I tutaj jest powiedziane do ubogich, aby zwiastowana była dobra do nowina, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Pamiętamy, jak Jezus powiedział do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, do sadyceuszów, do wszystkich tych, którzy chcieli się coś też i dowiedzieć od Niego. Ja przyszedłem do chorych, nie do tych, co się dobrze mają, nie do zdrowych. Rzecz w tym, że nie każdy wie, że jest choroba. Już teraz są takie możliwości. Wczoraj było to w informacjach. Są już takie urządzenia, które są jeszcze niedostępne. Też Polacy mają w tym udział, jeśli chodzi o patent. Że można śliną dowiedzieć się o chorobie groźnej i nawet umiejscowić, w którym jest miejscu w ciele, gdzie tego szukać. Tam się tego wszystkiego można też dowiedzieć. Jest to trudne. Ale generalnie człowiek i tak nie będzie wiedział, nie będzie rozumiał, nie w sferze duchowej, czy on jest po stronie chorych, czy po stronie zdrowych. Bo znamy takich ludzi, którzy powiedzą, no ja nie ukradłem, ja nie kłamię, ja nie zabiłem, sam mam pochwały i nagrody i z pracy, i ze szkoły, i tutaj same dobre świadectwa, bardzo dobre zachowanie. Wszyscy mnie chwalą, wszyscy mają dobrą opinię o mnie. No w sumie ja nie potrzebuję jakiegoś wybawienia i zbawienia. Nie wie o tym, że pożałowania jest godzien, bo nie przyjmuje Boga, bo nie widzi Boga, bo nie widzi swojego upadku, bo on widzi swoją próżność, widzi swoją pychę i ją stawia na tronie swojego życia. Więc błogosławiony jest ten, który widzi w sobie potrzebę szukania uzdrowienia, które daje tylko Jezus Chrystus. I tutaj mówi Boże Słowo o skruszonym sercu. Bóg przekazuje to proroctwo, Jezus potem je potwierdza, to było Jego. Ono się wypełnia w Jego życiu, gdy był na tej ziemi, jako Syn Człowieczy, że przychodzi do serc skruszonych. Te serca skruszone to są serca te, które kiedyś były kamieniste, kamienne, twarde serca. One uległy skruszeniu. One się muszą przemienić przez swoją szczerość i dobroć, która wpływa i krew Jezusa Chrystusa, która przez nie przepływa w mięsiste. I to jeszcze dobrze jest, jak są obrzeską Ducha Świętego, rylcem Ducha Świętego, jeszcze zaznaczone taką blizną działania, która ożywia, która pobudza do życia, że ono pracuje i żyje w Duchu Świętym. Przez moc Bożą, a nie przez moje zasługi i uczynki. Bóg to daje nam, to wyzwolenie. Daje wyzwolenie jeńcom. Tu nie chodzi o jeńców, że ogłosimy amnestię, wypuścimy wszystkich. To słowo nie jest dla wszystkich. To słowo jest dla jeńców, którzy są jeńcami szatana, diabła. Tu chodzi o jeńców. Bo czytamy ósmy wiersz dalej, że ja Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa. Tutaj nie ma nic wspólnego z ułaskawieniem więźniów kryminalnych. Oni potrzebują mieć skruszone serce i poczuć się chorymi, aby Jezus wszedł w ich serce i uzdrowił, dał im zbawienie i ich uwolnił z więzów grzechu. A jak Bóg pobłogosławi potem im, że da im zwolni ich z więzów cielesnych i łańcuchów i zaworów i z tych budynków warownych, to jest tylko radość dla ciała. Ale tu chodzi o duszę, o zbawienie. Tu chodzi o tych jeńców. Ślepym przejrzenie. Wiemy, że ślepota przychodzi i ludzie nie słyszą i nie widzą. Obudź się, który śpisz. Niech wstąpi Jezus Chrystus do ciebie. Niech cię wskrzesi, niech cię obudzi. Niech twoje życie się zmieni. Jezus przyszedł, żeby ślepym otworzyć oczy. Czyli to i cieleśnie, ale duchowo przede wszystkim. Aby ślepota spadła. Zucz takich ludzi jak Nikodem, jak Piotr, jak wielu innych, którzy się pytali. Natana i inni, i rodzice jego, i wszyscy byli zastanawiający się, co i dlaczego. Jezus chciał, aby przeprzejrzeli. Jest jeszcze najważniejsza, w Biblii wszystko jest ważne, z ludzie Boża to tak. Ale jest taka jeszcze bardzo istotna sprawa, która na dzisiejszy dzień. Drugi wiersz mówi o tym roku łaski. O tym roku jubileuszowym. Pociesza zasmuconych, o czym czytaliśmy, że we wszelkim utrapieniu Bóg pociesza. Więc to odpowiada, dlaczego apostoł Paweł miał prawo to napisać, dlaczego w to wierzy, że to się dzieje. Bo to Bóg dał tutaj akt notarialny. Tutaj dał pieczęć Ducha Świętego, którą wypełnił i powiedział Jezus, dziś wypełnia się to w uszach waszych. To się staje. W całości. To się wypełniało przez wieki i wcześniej w Starym Testamencie, ale to w całości, jednej całości wypełnia się dzisiaj. Że już nie będzie rzeczy, która się jeszcze nie wypełniła. Ono się wypełnia dzisiaj. Daje płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Ludzie się posypywali popiołem, chodzili nie w szatach, a we worach, w różnych materiałach, a też i nago, i w różnych też i cięciach, i boleściach, i boso, i nie jedli, płakali i cierpieli. Bóg daje im wolność. Oleje radości daje zamiast szaty żałobnej. Smutek kojarzy się do nas z śmiercią bliskiej osoby. To jest zupełnie inna żałoba. To jest żałoba zmarnowanych szans. Jest to żałoba utraconych szans, niemożności. Jest to żałoba wzgardy, odepchnięcia, osamotnienia, stania się osobą, której się nie poważa. I najgorsze jest to w tej żałobie, że ten człowiek siebie też już nie ceni, nie ma na nadziei i zalicza się takiego prochu. I mówi do Boga, po co się urodziłem? Z tej żałoby zwątpienia, z tej szaty żałobnej daje nam radość, z ducha zwątpienia daje nam pieśń pochwalną. I potem będą nas zwać gdębami. Dlatego teraz nie chcę tego czytać, ponieważ tu wcale nie chodzi o to, że tylko dlatego, że czujemy się odtrąceni przez społeczeństwo, przez rodzinę, przez bliskich i mamy zawód. To byłoby mylne. To byłoby takie same wskazanie, jak uwolnienie jeńców, czyli bez względu na to, czy chodzi o wiarę, o ducha, o duszę, czy o więzy kryminalne. Tutaj też o tym nie pisze. Tu też tego Bóg nie popiera. Ci, którzy się brudzą, siadam, brudzą. Ci, którzy są w hańbie, niech dalej się hańbią. Ci, którzy są się uświęcali, niech się uświęcają. Dlatego tutaj nie można wszystkim dawać tej szansy. Bóg nie za wszystkich umarł. W śmierci za Chrystusa wszyscy mogą skorzystać, ale nie wszyscy tego chcą. Więc On umarł za tych, którzy chcieli, którzy Go przyjęli. Tutaj przecież dokładnie czytamy w trzecim wierszu, że płakać i żałobę jest wątpienie, trzeba mieć osyją. Wcale nie chodzi o nasze ciało. Tu chodzi o zbawienie. Tu chodzi o pokutę, o nawrócenie. Tu o to chodzi. Tu Bóg to wypełnia. Tu nam daje potem zwycięstwo jako kapłani Boży, których tak nie widać. Ktoś powie, ja tak ubrany, ja tam praktycznie w zborze, to tam inni się liczą, ja tam się mało liczę, a nie wie, że jest kapłaństwem Bożym. Dziedzicem, księciem. Jest synem, na którego Bóg czeka, żeby w niebie już mu pokazać, że ma włożony palec na palcu pierścień. Bo też jako człowiek go nie widzi. Bo to ciało jest inne. Ale gdy duchowo spojrzy, on zobaczy, że on jest ubrany w szatę królewską i ma pierścień.
Panobóg ubrał. Tu jest o tych, którzy patrzą o Syjon, o zbawieni, tam gdzie przebywa Bóg, którzy szukają Boga. Tu chodzi o tych, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują pokutować z grzechu. I Bóg ich zmienia. Dlatego będą nazywać ich dębami sprawiedliwości, szczepem pada ku jego wsławieniu. Nie dlatego, że Bóg ich rozweseli, że Bóg ich ubierze w coś, że Bóg im da zamiast przyczepy, gdzie spali, czy tam kartonu, wspaniałą willę. Tu Bóg tak tego życia tu nie zmienia. Bóg zmienia nas do swojej wartości, abyśmy mieli dostęp do drzewa żywota, do wiecznego życia, do posiadania mieszkania, które dla nas przygotował. Oni podźwigną starodawne ruiny, podźwigną osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opuszczone od wieków, a obcy przyjdą, żeby paść owce. Obcy przyjdą, cudzoziemcy będą raczami, winiarzami, a wy będziecie kapłanami Pana. W sensie duchowym. Kapłanami Pana. Sługami naszego Boga mianować was będą. Z Boga będziecie korzystać. Ich samą będziecie się chełpić. I to jest w duchowy sposób. Bo w cielesny to byśmy Bogu się nie podobali. Każda butność, pycha jest obrzydliwością. To jest zupełnie inne wypełnienie. Izrael spodziewał się wybawcy, Mesjaszu, który wybawi ich od Rzymian, wybawi ich od kłopotów ekonomicznych kraju, wybawi ich z chorób, cierpień, zacznie się życie wspaniałe w krainie opływającej mlekiem i miodem, gdzie będą wszystkie narody im zazdrościć, a oni będą mieli podniesioną głowę. Nasza głowa wierzących ludzi, to, co się wypełniło w Bożym Słowie, a źle jest zrozumiane poprzez ciało, w duchowym sensie podnoszona nasza głowa, to nasza wiara, że kiedy to się wszystko zacznie dziać, kiedy to będzie wszystko szło do upadku, wy nie będziecie szukali szpary w jamach skalnych, żeby się schować, ale będziecie stali jak na najwyższym punkcie wzniesienia, żeby was zobaczyli aniołowie, żeby Jezus was wziął do nieba, dlatego wy wtedy nie będziecie opuszczać rąk i głowy, a raczej, tam pisze w Biblii, podniesiemy do góry. Zwrócimy swój wzrok do naszego Pana. Tych ubogich, chorych, pragnących i smutnych, tak sobie opisałem, że Bóg dotyka i błogosławi tych, którzy takimi się stają, takimi są, chociaż mogą cieleśnie temu zaradzić. Szatan nam mówi, po co to? Po co ta modlitwa? Po co tamto? Tutaj się kolana bolą, tutaj nie masz czasu, tu masz fajny film teraz, tu masz tamto. Po co to? A ja sobie zaradzę. Bo ja z tej pychy, z tej możliwości korzystania, szatan mi pozwoli wygrać miliony w totolotka, różne rzeczy mogę realizować, a ja wybieram drogę ubogiego, chorego, pragnącego, smutnego, bo ja chcę, żeby Bóg mnie pocieszał, był ze mną, żeby Bóg mnie wspierał, żeby szatan mnie zabrał z otłuszczonym sercem, przepełnionym w lenistwie, w pysze, zarozumiałości i nie dostrzegam innych. Więc łatwiej jest temu, który zaradzić temu nie może i musi taki być, łatwiej, ale Bóg patrzy na nas wspaniałym wzrokiem, gdy mówimy, ja widzę w Tobie, Panie Jezu, jak Piotr powiedział, Syna Bożego. Ty jesteś Bóg Wszechmogący, Ty jesteś ten najwyższy. Ty z nieba pochodzisz. Ty masz królestwo w niebie. Niż patrzeć na to, co dzięki Chrystusowi Bóg mu wspaniałego w domu uczynił, pobłogosławił w dzieciach, w rodzinie, uzdrowił, przymnożył chleba, dał co jeść. A on widział go jako zbawionego.
Dlatego to jest bardzo ważne słowo. Możemy zaradzić na to, żeby nie być ubogimi. Ale dla Chrystusa staje się ubogi. Dla Chrystusa staje się głupi. Odrzucam mądrość swoją i doświadczenia, aby wziąć mądrość Bożą i doświadczenia Boże. Aby przyjąć to, co jest Jego. Wypełniam w ten sposób pouczenia, które daje mi Biblia. Odrzucam to wszystko. Odrzucam. Aby tym się stać. Chciałem zakończyć słowo, bo bardzo mało jest, ale brat przynajmniej, żeby zaakcentował to, co ma w sercu, zakończyć czymś, co czytamy w Mateusza, Dzień Sądu, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, który tak po prostu opisowo zamknie ten temat w takim, no, żeby przez naszą ludzką wyobraźnię to było bardziej zapamiętane w nas. Jest tutaj opisany sąd, który opisał Jezus Chrystus. On najlepiej wie, jak to będzie wyglądało, gdy on będzie tam stał i po jego lewej i prawej stronie będą stały narody, ludzie, a on będzie w chwale swojej, aniołowie z nim, zasiądzie na tronie swojej chwały i będzie sąd. I to powiedział Jezus o sobie. Ustawi owce po prawicy, kozy po lewicy. I król powie tak, dla tych, co są po prawicy. Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane od założenia świata. Dlaczego? Tak tutaj jest. Dla kogo jest to pocieszenie? We wszelkie pocieszenie? W każdym wszelkim utrapieniu? I dlaczego? I tutaj Bóg mówi, dla kogo? I dlaczego? Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, przychodziliście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Oni wtedy odpowiedzą mu, ci sprawiedliwi, tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię pragnącym, daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przechodniem? Kiedy... I przyjęliśmy Cię albo nagim i przedzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. Król odpowie im wtedy i powie tak. Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Tu jest też ukryta prawda. Boża prawda jest ukryta. Szatan nam ją przysłania. Szatan nam mówi, że nie mamy pominąć żadnego najmniejszego. Bo jeżeli pominiemy jakiegoś jednego najmniejszego, no to już nie będziemy w niebie. Bośmy go nie przodziali. Nie wiem, czy tak Wam mówi, bo mi tak mówi, a szatan jest taki sam. Jak Bóg taki sam. Bóg ma słowo, mówi, szatan ma swoje działanie. Ten brat ze swoim właśnie mówił, że my znamy jego działanie. Paweł, ty pisał, my wiemy, jakie jego działanie jest od początku do końca, jak kusi i co mówi. Szatan przekręca słowa. Jeżeli jednemu nie zrobiłeś, to już koniec. Te 99 nie ważne, że zrobiłeś. Bóg zostawił 99 w tej przypowieści Jezus Chrystus owiec, a jedną ratował. I tutaj nam Jezus mówi, że jednemu, żebyśmy zrobili. Dla jednego, żebyśmy to zrobili. Przez całe swoje życie. Rozumiemy, jaka jest różnica? Diabeł chce, żebyśmy wszystkim. Jak jednemu nie zdążymy, czy nie zrobimy, przegraliśmy. Bóg tak nie ustanawia. Dla kogo i dlaczego? Bóg ustanawia jednemu z nich, z najmniejszych. Jednemu. Bo i tak patrzę na wasze serca i wiem, że gdybyście znali inne sytuacje, to byście postąpili identycznie. Ale też byłem człowiekiem i też wiem, że nie mogę być w dwóch miejscach naraz. I też jestem człowiekiem, że czasami coś zapomnę, ale Bóg jako Jezus nie mógł. Ale wie, że ludzie to mogą mieć tą zdolność zapomnieć. Zapędzić się gdzieś. Coś może być fantastycznego dla nich i nagle oderwało ich od rzeczywistości. Dlatego Jezus mówi,
I chociaż jednemu. I tu jest wspaniałe słowo, że oni mówią, a kiedy myśmy ci widzieli, że to byśmy to zrobili? Właśnie o to chodzi. Że gdy my sobie zaplanujemy, żeby jednemu to zrobić, aby się to wypełniło, to to już nie będzie prawdą, bo to będzie z ciała. A Bóg nie zbawia ciała, tylko Bóg zbawia duszę naszą. Bóg nie zbawia ciała, bo ciało się w progu obróci, musi się zmienić w ciało, które da nam Bóg potem inne. Jeżeli ciałem będziemy chcieli to zrobić i wypełnić, dlatego ludzie wypełniają ciałem różne obrzędki w religijności swojej. Jezus tutaj mówi o duchu i ich odpowiedź, kiedy myśmy tak widzieli, dlaczego ty nas chwalisz za coś, czego ja nie pamiętam, żebym ja to zrobił? Bo Bóg chwali ich działanie ducha. Ich to, że są ubodzy, że są skromni, złamani, skruszeni, chorzy, pragnący, smutni i pragną dać nasycenia. O nich mówi. O tym, to jest miara i to jest wzorzec. O tym mówi. I Bóg nagle do nas powie coś, a my kiedy to mogło być? Odruchowo to zrobiłeś. Odruchowo to zrobiłaś. I zrobiłabyś więcej razy, ale życie ma różnych trosk i problemów, spraw, którymi też trzeba się zająć. Ale ten jeden raz zrobiłaś to odruchowo. Gdybyś nie była moja i nie była zbawiona, byś tego nie zrobiła, bo byś wzgardziła tym najmniejszym i najmłodszym i najgorszym i najbrudniejszym i najstarszym i najbardziej śmierdzącym. Ale zrobiłaś to dla mnie. Właśnie to, że to zrobiłaś odruchowo. Bo tutaj ci, te kozły, które stoją po tej stronie, oni też nie zrobili tego sami. Dlatego mówią, kiedy byśmy cię widzieli? Bo oni chcieli mi to zrobić. Mnie odwiedzić w więzieniu. I najlepiej, żeby o tym jeszcze w gazetach pisali i zdjęcia były na wszystkich stronach internetu. I z podpisem, jak się nazywają, jak mają na imię. Aby jakąś mieć swoją własną wizytówkę dla całego świata. Dlatego oni pójdą precz, bo oni tego nie zrobili. Oni tego nie zrobili, pójdą precz, odejdą w kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do żołnierza wiecznego. Ale ty zrobiłeś to duchowo. Gdyby Duch Święty ciebie nie zmienił, gdybyś ty nie była moja, gdybyś ty nie płakała nad Syjonem, gdybyś ty nie zmieniła tej swojej szaty żałobnej, to byś tego nie mogła uczynić. Bo cały świat gardzi tym, w czym nie ma interesu. Co jest dla nią niepotrzebne. Czego nikt nie widzi. Czego nikt nie może pochwalić. Kiedy nie mamy z tego uznania. Kiedy ponosimy szkodę i trud. I wydamy ostatnie grosze. My nie możemy tego uczynić. My nie możemy. Ale duch nasz, nowe życie, nasza dusza z mięsistym sercem Bożym, ona nie patrzy na to, czy to jest w piśmie, czy to jest w ideologii, czy to trzeba wypełnić. Ona jak widzi ten przypadek, ona go wykonuje. Jak Samarytanin, który oddał wszystko, co miał i swoją energię i czas i pieniądze, aby ratować tego, który był pobity. To jest ta wizytówka. Dlatego z wszelkiego utrapienia Bóg wybawia tych o jednym duchu, o jednej duszy, o jednym Panu, o jednym Bogu. To Bóg ich wybawia. Niech nam to zostanie w pamięci. Amen.